Słucham, bo chcę wiedzieć. Słucham, bo chcę wiedzieć. Audycja Elżbiety Wozowczyk-Leszko.
Witam Państwa. Znaczną część dzisiejszego spotkania zadedykujemy wszystkim babciom i dziadkom ze względu na zbliżające się święto tych bardzo ważnych osób w naszych rodzinach. Ale wcześniej spotkamy się z panem Kazimierzem Ligockim, którego pasją jest fotografia. Zapraszam, Elżbieta Wozowczyk-Leszko.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Po tym, jak przestał być fotoreporterem w gazecie, podjął pracę w bibliotece Zbigniewa Herberta i tworzy tam multimedialną encyklopedię Gorzowa. Z naszym bohaterem rozmawiała Izabela Patek.
Kazimierz Ligocki przez 30 lat był fotoreporterem. Uwieczniał bieżące wydarzenia z życia mieszkańców Gorzowa, zajmował się sportem, przygotowywał fotoreportaże. Fotografia pozostała jego pasją. W roku 2011 rozpoczął pracę w bibliotece imienia Zbigniewa Herberta. W tym czasie zainicjował tworzenie multimedialnej encyklopedii Gorzowa, która liczy już prawie 1000 haseł i cały czas się powiększa. Oprócz biogramów znanych gorzowian oraz informacji o wiodących instytucjach znajdują się tam filmy i nagrania dźwiękowe.
W bibliotece zajmuje się digitalizacją zbiorów. Pracownia digitalizacji mieści się w willi Lejmana. Troszkę tutaj do niej idzie takim korytarzykiem tajnym. O, tak, teraz drzwi, proszę. Jest tutaj moje królestwo, czyli skaner. Materiały, które czekają na digitalizację. Powstaje też multimedialna encyklopedia Gorzowa.
Jestem, nie mogę powiedzieć, beneficjentem, że tak powiem, tego rozwiązania, ale mówiąc zupełnie serio, wydarzenie bardzo ważne.
Profesor Paweł Leszczyński, prezes Gorzowskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Przedsięwzięcie trwałe, które upamiętnia osoby i instytucje ważne dla Gorzowa i też szeroko rozumianej ziemi gorzowskiej. Wydaje mi się, że takiego przedsięwzięcia brakowało przez wiele lat i co jest szczególnie warte i godne podkreślenia, to pieczołowitość i staranność pana Kazimierza Ligockiego w zbieraniu różnego rodzaju informacji, aktualizowaniu też tych informacji, bo przecież cała idea polega także na tym, że multimedialna encyklopedia Gorzowa jest aktualizowana, czyli to jest też bardzo ważne, by osoby, instytucje, które się znajdują w tej encyklopedii, wykazywały dbałość o aktualizowanie informacji o sobie i o swoich przedsięwzięciach. Zatem działanie ważne, potrzebne, żywa kronika miasta Gorzowa, ale też i ziemi gorzowskiej.
Jak zaczynałem zabawę w fotografię, bo pewnie do tej fotografii zaraz dojdziemy, to nawet miałem propozycję zmiany miejsca zamieszkania. To były lata 80., połowa lat 80., gdzie ludzie po 30 lat czekali na mieszkanie, a na mnie mieszkanie czekało. Na przykład w Kaliszu miałem propozycję pracy w Domu Kultury, potem być może jako korespondent prasowy, ale nie wyobrażałem sobie, żeby z Gorzowa wyjechać. Moi rodzice urodzili się w Wielkopolsce, osiedlili się w Gorzowie. Ja się tu urodziłem, to było moje najukochańsze miasto. Tu miałem wszystkich najbliższych, tu miałem rodzinę i w ogóle nie wyobrażałem sobie, że mogę żyć gdzie indziej, bo to jest do dzisiaj czymś takim ważnym. Chociaż powiem, że z biegiem czasu coraz więcej goryczy we mnie do tego miasta. Ja już jestem takim człowiekiem, że coraz częściej spoglądam wstecz. Patrzę, jak mi się to życie potoczyło i stwierdzam, że spotkało mnie w życiu mnóstwo bardzo drobnych takich klocuszków, które wpłynęły na tą moją całą konstrukcję, rzeczy przypadkowych. I nie mogę wyjść z podziwu, jak to wszystko mi się tak fajnie ułożyło. Zastanawiam się czasem, gdzie bym był, co bym robił, gdyby nie jakieś takie drobiazgi. Takim drobiazgiem był na przykład aparat w rodzinie, który w latach 70. no nie był czymś tak powszechnym jak dzisiaj. Miał go mamy brat, zaczął mnie uczyć tym aparatem, radziecki aparat Zorka. Szło mi tam różnie, ale był z kolei drugi brat mamy, który był taki amatorsko, ale bardzo zaawansowany w tej fotografii, Roman. I on mnie nauczył już tak naprawdę dużo. Ten aparat potem leżał w domu zupełnie przydający się tylko od okazji do rodzinnych zdjęć. I w szkole średniej chodziłem wtedy do zespołu szkół mechanicznych, w Gorzowie oczywiście. taką zasadą w każdej klasie to była kronika szkolna. No i oczywiście nie miał kto robić zdjęć do tej kroniki szkolnej, więc wychowawczyni, jak spytała, kto ma w domu aparat, i ja niechcący podniosłem rękę do góry, zdecydowała, że ja będę kronikarzem klasowym. I to też taki przypadek, bo ja sobie nigdy wtedy jeszcze nie wyobrażałem, że mogę swoje życie z fotografią związać. To też taki drobny właśnie kolejny mały klocek, który zbudował jakąś tam moją przyszłość. Zacząłem robić zdjęcia, zacząłem robić dość fajnie, zacząłem robić na imprezach szkolnych. Wtedy kółko fotograficzne w szkole prowadził nieodżałowany Sylwester Kuczyński. Po krótkim czasie traktował mnie ucznia niemalże jak partnera. Ja prawie, że to kółko całe przejąłem, startowałem w konkursach, pociągałem za sobą ludzi i wtedy chyba zrozumiałem, że tak naprawdę moja przyszłość powinna się wiązać właśnie z fotografią. Końcówka lat 70., ale pierwsze zdjęcia opublikowałem 6 sierpnia 1978 roku w tygodniku motoryzacyjnym Motor. To była taka ogólnopolska gazeta, wtedy bardzo prestiżowa. No i nie ukrywam, że dla mnie, chłopaka mającego wtedy niespełna 18 lat, było to wielkie, wielkie wyróżnienie. Był wypadek na mojej ulicy, mieszkałem przy ulicy Kosynierów Gdyńskich, koło ronda samochodowy, i wtedy aparat, który normalnie leżał, tak jak wspomniałem, do celów rodzinnych i od czasu do czasu był tylko używany, chwyciłem za aparat i pobiegłem robić zdjęcia. Dzisiaj z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że zachowałem się jak rasowy fotoreporter. Zawsze chciałem być mechanikiem samochodowym, wtedy była taka moda dla chłopaka. Stąd taki wybór szkoły, ale tam w tej szkole chyba zrozumieli, że moje drogi prowadzą gdzie indziej. Miałem spory dorobek jak na młodego chłopaka. To nie wynika z jakiegoś mojego tutaj wielkiego ego wydumanego, ale z racji właśnie tego, że naprawdę miałem świetnych nauczycieli i może miałem jakąś smykałkę do tej fotografii, bo choćby to, że 30 lat przetrwałem. Miałem już taki dorobek, zapisałem się tutaj do Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego, bo to wtedy też był prawie że obowiązek. Jako ciekawostkę powiem coś takiego, że ja się tu zapisałem do GTF-u i przynależność była praktycznie od ręki. Dostawało się legitymację, zostawało się członkiem. Kiedy jeździłem do Warszawy i spotykałem różnych starszych od siebie kolegów związanych z prasą, starających się prawie już gdzieś tam do związku dostać, czyli takich utytułowanych, ja ich podziwiałem, jak ja im zazdrościłem, że jejku, takie twarze. Oni przynosili gazety kolorowe wówczas razem, inne pokazywali, gdzie oni publikują. Ja im tak zazdrościłem i kiedyś powiedziałem, że jestem członkiem Gorzowskiego Towarzystwa Fotograficznego. I nagle okazało się, że to ja dla nich jestem Bogiem, bo w Warszawie na przykład trzeba było być kandydatem na kandydata do Towarzystwa Fotograficznego, czyli coś bardzo powszechnego, można powiedzieć. Ale chętnych było tylu, że nawet tam dokonywano jakiejś takiej selekcji. Oni nie patrzyli na mnie, że jestem chłopakiem z prowincji i w Gorzowie dużo łatwiej się dostać niż w Warszawie, ale od razu jakby podniósł się mój prestiż wśród tych ludzi.
Dla Kazimierza Ligockiego w dziedzinie fotografii mistrzem był i pozostał Waldemar Kućko.
Człowiek, któremu też bardzo wiele zawdzięczam. Wiele razy mi mówił, żebyśmy mówili sobie po imieniu. On do mnie mówił po imieniu, żebym ja się do niego zwracał po imieniu, ale nigdy się nie odważyłem. Dla mnie do dzisiaj jest to pan Waldemar Kućko, bo to był tak wielki autorytet i ktoś o takiej charyzmie, że ja sobie wtedy nie wyobrażałem. On ze wszystkimi był na ty, tak jak to w takiej grupie tam zawodowej, a ja byłem z nim na pan. I wtedy też się zaczęły pojawiać takie sporadyczne rzeczy, ale pierwsze moje zdjęcia w Gazecie Lubuskiej. Dzisiaj z perspektywy czasu, może nie chciałbym jakby nadwyrężać tego słowa, ale mam takie wrażenie, że on jakby we mnie upatrywał swojego następcę. Pamiętam, że gdy w GTF-ie na przykład się spotykaliśmy i gdzieś tam rozkładaliśmy zdjęcia na podłodze, on chodził i wybierał, co mu się podoba i celował, to pewnie twoje. I rzeczywiście było moje, czyli nie twierdzę, że były najlepsze, ale były takie jakby w jego klimacie, w jego guście, że potrafił po prostu wyłapać te moje zdjęcia spośród tutaj grupy wielu innych fotografików. I tak się zaczęła moja współpraca z Gazetą Lubuską. Bardzo często było, że dzwoniła do mnie na przykład pani Ada, Irena Adamczuk, wtedy tutaj najważniejsza dziennikarka gazety, i sama mi proponowała, że potrzebuje tam jakieś zdjęcie, czy bym jej nie zrobił, bo Waldek Kućko nie ma czasu albo jemu się tam nie chce fatygować, wskazał, żebyś ty to zrobił. I tak się zaczął okres mojej współpracy z gazetą. I to był rok 1981. 30 lat przetrwałem, że 30 lat się broniłem, bo nikt mi tej pracy nie dał na 30 lat, tylko jak w każdym zawodzie jakaś tam konkurencja była. Jak kiedyś próbowałem policzyć, to w tych 30 latach 50 paru fotoreporterów policzyłem, którzy ze mną współpracowali tam od paru tygodni do chyba 2 czy 3 lat. Na pewno sport i na pewno miasto. Sport z tej racji, że byłem facet, to zawsze tego sportu troszeczkę liźnie. Świetnych dziennikarzy sportowych mieliśmy, czyli Krzysio Hołyński. Potem był Robert Gorbat, w Zielonej Górze Andrzej Fligel. Oni mnie zabierali na takie różne imprezy, więc miałem dostęp do rzeczy, do ludzi, których podziwiałem z ekranu telewizji. Dla mnie to było straszne przeżycie, to dotknąć Kevina Keegana, porozmawiać, czy potem różnych trenerów, sportowców. Mnóstwo tego. Odradzało się moje takie dzieciństwo, marzenia. Leo Benhaker na przykład w piłce nożnej, pamiętam na paru meczach, sam do mnie mówił cześć. My się nie znaliśmy, ale on mnie rozpoznawał, co dla mnie było jakimś wielkim wyróżnieniem. Ja w tym mieście żyłem, tym miastem żyłem, każdą ulicą, każdą kamienicą, wszystkim, co się zmieniało. Więc takie dwa tematy to miasto, sport, a miasto to też człowiek. Lubiłem portret, bo on oddawał jakąś tam taką duszę człowieka. To już może mniej było tej gazety lubuskiej, tej pracy zawodowej, a więcej jakby takiej pasji. Zawsze gdzieś tam w człowieku zostaje, żeby zrobić coś więcej niż tylko zdjęcie do gazety. To taka śmieszna strona tego przedsięwzięcia, ale dajemy radę.
Marzena Wysocka, wicedyrektor biblioteki imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie, podkreśla, że pomimo tego, iż Kazimierz Ligocki redaguje multimedialną encyklopedię Gorzowa wraz z innymi osobami, to jednak bez niego to przedsięwzięcie nie rozwijałoby się tak prężnie.
Kazimierz się tą encyklopedią zajmuje, oczywiście przy pomocy innych osób, pracowników biblioteki, bo tutaj też jest pan Robert Kozikowski, który informatycznie trzyma pieczę nad tą encyklopedią, jest pani Anna Sokółka, która robi korektę haseł. Oczywiście też osoby zaproszone, które wyszły tutaj naprzeciw i za to naprawdę jesteśmy im ogromnie wdzięczni. Mam chociażby tutaj na myśli pana Rymara, czy panią dr Krystynę Kamińską, czy inne osoby, które pomagają nam tworzyć hasła i tutaj wielki ukłon w ich stronę, ale to nie zmienia faktu i ja stoję na takim stanowisku już od dawna, że to dzięki Kazimierzowi ta encyklopedia funkcjonuje, ponieważ on wkłada w to naprawdę bardzo dużo wysiłku. Jest tak podobnie chyba tutaj jak my emocjonalnie związany z tą encyklopedią. Cały czas to podkreśla, że jako gorzowianin bardzo mu zależało na tym, aby jednak ocalić od zapomnienia i ludzi, i miejsca, wydarzenia, które tutaj miały miejsce w Gorzowie. Praca nad tą encyklopedią jest naprawdę niezwykle ciężka. Wynika to z tego faktu chociażby, że nieustannie trzeba ją weryfikować. To jest bardzo mozolna praca, ponieważ trzeba na bieżąco śledzić wszystkie informacje, wszystkie wydarzenia, które się dzieją i weryfikować zarówno hasła osobowe, jak i inne hasła. Jest to bardzo, bardzo czasochłonne.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Opiekując się naszymi dziadkami lub starzejącymi się rodzicami, szukamy przeróżnych sposobów na ich aktywizację, na zachęcenie do działania, wyjścia z domu, zajęcia się czymś, co wypełni wolny czas. Dzisiaj powiemy o wyjątkowej alternatywie dla seniorów.
Głównym celem statutowym naszej spółdzielni socjalnej jest przede wszystkim wsparcie i pomoc osobom, które miały problem na rynku pracy, ze znalezieniem pracy, najprościej mówiąc.
Mateusz Czechowski, prezes spółdzielni socjalnej Alternatywy w Zielonej Górze.
Znaleźliśmy takich 5 osób wśród znajomych i z ogłoszeń, które jednocześnie świetnie nadawały się do naszego pomysłu, jaki mieliśmy w głowie, otóż otworzenia domu dziennego pobytu dla osób starszych. I to jest nasz drugi cel statutowy, czyli pomoc osobom starszym. I nasza spółdzielnia otworzyła ten dom dziennego pobytu. Opiekujemy się już kilkoma osobami. Tworzymy zgraną ekipę. Jest tutaj animatorka od zajęć plastycznych, Ela Bukowska, która potrafi tworzyć cuda. Zajmuje się rękodziełem i warsztatami, zajęciami z rękodzieła z osobami starszymi. jest Beata Małecka, która jest wulkanem energii, jest Aleksandra Dębek, która jest podstawą, uważam, naszego domu, opiekunka medyczna z wieloletnim doświadczeniem też w pracy z osobami starszymi i dziećmi, jest Asia Brosławska, która nam tutaj pomoże zadbać o porządek, o to, aby ten dom był zawsze czysty, zawsze przyjazny i nikt nie był głodny. I ja również z doświadczeniem kabaretowym. Jesteśmy pełni energii, pełni optymizmu, zwłaszcza, że właśnie jest bardzo duże zainteresowanie osób starszych i rodzin tych osób również.
Pani Aleksandra jest opiekunką medyczną. Jest to osoba jak najbardziej wskazana w takim miejscu, gdzie przebywają osoby starsze, które no czasami na coś tam się uskarżają.
Starość związana jest, niestety takie jest nasze życie, z jakimiś dolegliwościami. Najczęściej są to już choroby jakieś degeneracyjne i właśnie z tego też powodu bardzo często ci nasi podopieczni, nasi mieszkańcy nie mogą zostać samotnie w domu. Bardzo często tym osobom towarzyszy lęk. Bardzo źle się czują, kiedy nie ma w pobliżu osoby zaufanej, kiedy nie ma takiego głębokiego poczucia bezpieczeństwa. I myślę, że rodziny też to wiedzą, dlatego też szukają takich miejsc, jak to nasze tutaj, które tworzymy, tak? Bo to nie tylko, że mamy otwarte drzwi, ale tą atmosferę my tutaj tworzymy, bo wszyscy, którzy tutaj przychodzą, muszą załapać tego bakcyla i czuć się bezpiecznie. To jest po pierwsze. Drugie na pewno, że jesteśmy w stanie pomóc takim osobom funkcjonować, czyli nie pozbawiać ich tego wszystkiego, co im na dzień dzisiejszy pozostało, tej samodzielności. I jest to chyba jeden z takich wymogów naszego domu, żeby osoba chociaż po części była samodzielna w takich podstawowych czynnościach życiowych.
Osoby tutaj przebywające będą miały jakieś konkretne zadania do wykonania, czy też stawiają Państwo na indywidualność?
Na pewno chcielibyśmy, aby tutaj powstała taka grupa, która będzie coś wspólnie tworzyć, tak? To jest podstawa, ale to nie jest jakiś nacisk, że teraz wszyscy siadamy do stołu i będziemy malować. Jasne, każdy człowiek, trzeba pozostawić mu tą sferę swobody, wolności i intymności, tak? Jeśli ktoś nie ma ochoty, nie musi uczestniczyć w każdym zajęciu, bo na przykład ma ochotę teraz pójść do naszego pokoju relaksu, który mamy, i poleżeć sobie i pomasować się, albo, nie wiem, pomoczyć nóżki i pomasować sobie stóp. Ktoś ma ochotę pójść do loży prasowej i przeczytać codzienną gazetę czy jakąś książkę. Ktoś ma ochotę pograć w gry, których mamy naprawdę niezliczoną ilość, można powiedzieć. Także jasne, że chcielibyśmy, żeby tutaj były takie zajęcia grupowe, na tyle, na ile nasi podopieczni będą w stanie wykonać dane ćwiczenie. Nie ma musu.
Czy ja mogę powiedzieć, że pani Asia jest pomysłodawczynią tego miejsca i w ogóle wymyśliła to, że taki dom powstanie? Bo pomysł to jest źródło sukcesu.
Tak, myślę, że pomysł to źródło sukcesu. Przyjaźń się z Kamilą. Mam też męża, od którym jestem już 17 lat i szczerze mówiąc, całe życie myśleliśmy nad tym, żeby mieć coś swojego. Ja od zawsze pracuję z dziećmi, pracowałam bardzo długo z niepełnosprawnymi ludźmi w Zielonej Górze, w trenerze pracy, który był też takim pionierskim, fajnym założeniem. Zawsze starałam się pomagać ludziom. Nigdy nie patrzyłam na to, żeby zarabiać na tym, żeby coś z tego mieć. Zawsze chciałam nieść pomoc i tak żyć, żeby u progu swojego nawet czasu, kiedyś na każdego przychodzi czas, to nie jest tak, że nasza pani Stasia ma dzisiaj 90 lat. My się odwrócimy za chwilkę i będziemy też mieli te 90 lat. Ja chciałabym tutaj, ile tylko sił będę miała, przychodzić, pomagać tym ludziom, nieść uśmiech. I tak jak nauczyciel, ja jestem nauczycielką tak naprawdę jeszcze z wykształcenia, studiowałam jakiś czas psychoterapię, wiem, że z każdego można wydobyć coś. Z takiego małego trzylatka, jeśli to dziecko będzie miało bezpieczeństwo, człowieka, który będzie mu pokazywał drogę, jesteśmy w stanie powiedzieć, że to będzie dziecko, które będzie wzrastało w dobroci, w tym, że będzie czuło się ważne. Nieważne to jest, na ile teraz pamięć nam pozwala iść do przodu. Oglądałam ostatnio taki bardzo fajny wywiad z jedną z Amerykanek, która była nauczycielką i powiedziała to tak, i tak porównuje to do starszych ludzi. Uczeń, który pisze test pamięciowy, na 100% powinien go napisać, ale 80% jest błędnych odpowiedzi. Nie chodzi tu o te odpowiedzi błędne, ale chodzi o te 20%. Uratujmy to, co jest, bazujmy na tym, co jest jeszcze dobre u tych starszych ludzi. Budujmy w nich tą wartość, że są potrzebni, że są kochani, a nie to, że czegoś nie potrafią. A teraz dzisiejszy konsumpcjonizm, pęd życia zapomina o tych właśnie małych i o tych starszych ludziach, co jest no, strasznie niepokojące. A my chcemy tutaj stworzyć rodzinę, chcemy być razem, chcemy dawać radość i chcemy bazować na tych umiejętnościach, które są.
Skoro panie mają takie wspaniałe doświadczenia, to czy na przykład przewidujecie jakieś spotkania integracyjne międzypokoleniowe?
Tak, jak najbardziej. Już mamy założenie współpracy z przedszkolem, z żłobkiem. Chcielibyśmy pracować z dziennym domem pobytu na ulicy Reja, na Pomorskim osiedlu. Człowiek jest tylko człowiekiem, my mamy serce i my czujemy ludzi i wiemy, że poradzimy sobie z każdą przeciwnością losu. Jeśli trzeba będzie, nawet wyjdziemy z tego domu.
Powiedzmy teraz, jakie trzeba spełnić warunki, żeby zostać uczestnikiem zajęć.
Jest możliwość przyjścia do nas na taki dzień próbny chociażby. Jeśli ktoś zastanawia się, czy spełnia te warunki, czy nie, to najlepiej jest sprawdzić na miejscu. Osoby starsze, które są w najprostszym sposób samodzielne, przynajmniej w tych takich podstawowych funkcjach, czynnościach życiowych, znajdą tutaj sobie miejsce. Nie mamy tutaj miejsc leżących, nie mamy tutaj łóżek, żeby się położyć. Bazujemy raczej na aktywności, dlatego osoby leżące nie znajdą tutaj niestety miejsca. Nie jesteśmy się w stanie nimi zaopiekować, na dzień dzisiejszy oczywiście. Ale wszystkie osoby samotne, rodziny osób starszych, które już się zastanawiają na przykład, co począć ze swoimi bliskimi. Mogą się też tutaj z nami kontaktować, ponieważ nazwa Alternatywy nie wzięła się znikąd. Oczywiście to jest bardzo miłe skojarzenie z przesympatycznym serialem. Natomiast jesteśmy przede wszystkim alternatywą dla innych form opieki, chociażby dla całodobowych ośrodków pomocy. To jest dom dziennego pobytu, czynny od 7.30 do 17.00, od poniedziałku do piątku. I przykładowo osoba, która mieszka z seniorem, a pracuje i nie może się nim zająć, może po drodze do pracy go tutaj nam przywieźć i odebrać, wracając z pracy. Wielu przyjaciół, znajomych i osób, które pierwszy raz słyszą o naszym pomyśle, nazywają to po prostu przedszkolem dla osób starszych. Podobnie będziemy troszeczkę tutaj działać. Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby starsze z Zielonej Góry, które czują się samotne, które nie chcą siedzieć same w domu, które pragną towarzystwa, bo przede wszystkim największą wartością tego miejsca będzie towarzystwo rówieśników.
Słucham, bo chcę wiedzieć.
Teraz już pora na niespodziankę, którą wszystkim dziadkom i babciom przygotowały dzieci ze szkolnego teatru.
Teatr Bała Łajka zaprasza na słuchowisko muzyczne pod tytułem Dobro jest w nas. Scenariusz Patrycja Sowińska, Agnieszka Winograd. Wykorzystano teksty znanych autorów. Pianino Szymon Rogoziński, Klaudia Bednarska. Aktorzy dzieci Szymon Rogoziński, Klaudia Bednarska, Amelia Burchała, Bruno Hryniewicz. Dziadek Łukasz Kocoł, babcia Patrycja Sowińska. Serdecznie zapraszamy.
Dzisiaj rano całkiem przypadkiem podsłuchałam rozmowę babci z dziadkiem.
Co się tak kręcisz, kochana? Nie możesz doleżeć spokojnie do rana? Śpi jeszcze, nieboże. Siarczysty mróz dzisiaj na dworze.
Czas wstawać, śniadanie gotować. I trzeba powoli się szykować. Co mam włożyć? To czy to? Oj, dwie kokardy wziąć czy sto? Żakiet w kratkę czy ten w kropki? Tak się męczę, tak się staram. Wkładam cztery bluzki naraz. Do żurnala ciągle zerkam. Może lepiej pójść w lakierkach?
A gdzie się tak stroisz? Zakładasz coś lepszego? Wybierasz się do Skalskiego? Proszki ci się skończyły, czy ciśnienie skoczyło? A już tak dobrze było.
Nie, wszystko dobrze, chwalić Boga. Może kostium w paski? Albo suknię w gwiazdki? Nie, nie, oj, 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 oj! Nieboże, co ja dziś na siebie włożę?
To gdzie się tak stroisz, moja droga? Aż blask bije wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? A może ksiądz po kolędzie?
Nie, żaden ksiądz, nie! Ksiądz będzie w sobotę. A ty weź się lepiej za jakąś robotę. Ojej, wiem, już wiem. Już wiem. Ubiorę spódnicę z tiulu czarnego, do tego bluzkę z aksamitu włoskiego, lakierki z tego sklepu francuskiego i wężową torebkę z butiku polskiego.
Koszulę mi prasujesz. Chyba mnie gdzieś szykujesz. Nigdzie nie idę. Nie ma mowy. Jeszcze dopadnie mi okropny ból głowy. Albo jakby tego było mało, właśnie mi gardło rozbolało.
Skończ już to swoje marudzenie. Przecież mamy zaproszenie.
Na ślub czy na wesele?
Oj, nie zawracaj już mi głowy. Idziemy do szkoły na spektakl styczniowy. Nasze wnuki nas zaprosiły. Będą śpiewy. Będzie granie.
No to się śpieszmy, śpieszmy, kochanie.
A to cała gratka z okazji dnia babci i dziadka. Człowiekowi i tak umiłował go, że dał mu raj na ziemi. Lecz tam wkradło się zło. Lecz tam wkradło się zło. Zaganiani, zapatrzeni, byle szybciej, byle więcej. Z marzeniami nie z tej ziemi, wśród maszynek do pieniędzy. I codziennie bardziej ślepi, niewrażliwi i bezduszni.
Mam, chwyciło! Sprzedałem kolejny rower. Chyba wszystkich przebiłem. Czeka mnie premia od firmy. Hurra!
Hurra!
Dobrałem kolejnego klienta.
Hurra!
Hurra!
Jacy ci rodzice naiwni. Mówiłam, że ich córeczka marzy o tej laleczce z pierwszych stron reklam. Jest pan przekonany, że Fercik Plum to właściwy prezent dla sześciolatka? Może piesek lub kotek? A dziecko nie ma czasu na wyprowadzanie go? Rozumiem, ma tyle zajęć, że żywe zwierzę nie wchodzi w rachubę.
Nie jesteś tu po to,
aby zniechęcać. Stuknij się w głowę. Masz ludziom kit ściskać. Piesek też mi oferta. Jak zaczną dzieciakom klocki i książki kupować, to
pójdziemy z torbami. Zabawki najnowszej generacji już nie tylko gadają i jedzą,
ale nawet myślą za dzieci.
Takie niech kupują.
Wszędzie słychać bankomaty, ruch w galerii i marketach. Świat należy do bogatych Mikołajów w internecie. Dziś najjaśniej ludziom świecą
gwiazdy z reklamowych ścian,
bo na ruchu dają dzieciom
tylko kić i wielki chłam.
Tylko kić i wielki chłam.
Jestem dzisiaj zła jak osa. Złość mam w oczach i we włosach. Złość wyłazi mi uszami i rozmawiać nie chcę z wami.
Ale kto to? Czy widzicie? Czy słyszycie? Ja nie wierzę.
I ja też. Czy to jawa, czy sen zły?
Kto zwariował? Świat, czy my?
Gdzie maniery?
Gdzie ogłada?
Tak dziewczynom nie wypada.
O coś chodzi? O coś biega? Jakiś problem może macie? To na pewno jest dziewczyna?
Jakie słowa? Gdzie bandiery? Tak, dziewczynom nie wypada.
Angelika! Jestem? Proszę! Modne buty zawsze noszę. Żuję gumę. Wkurzam mamę. Taty? Też nie słucham wcale. Po co? Na co? Życie woła?
A szkoła?
Jaka szkoła? Ja nie staram się miła być i grzeczna. Wszystkich w nosie mam. Czuję się bezpieczna. Bo szczęśliwe dni mój horoskop wyruszy mi. Po co męczyć się, pracą się zamęczać, kiedy dobry los obiecuje księcia. I codziennie chipsy jem i niedzielę z nikim się. Szczęście czeka mnie, więc nie martwię się.
Małość, chciwość, złość, łakomstwo,
zazdrość,
pycha,
wierłomstwo.
Ach, ci ludzie mają tyle pracy. Spieszą się, przepychają na ulicy, w autobusach.
Myślą, jak to nie stracić, a jeszcze zarobić. Mówią, jesteśmy ludźmi techniki. A chleb przecież od wieków pieką tak samo. Ludzie tak bardzo zapatrzeni w siebie, że już w niebo nie spoglądacie, w gwiazdy. Kto z was wie, że ponad nami rozpościera się ogromny ocean, który przypomina nam o ojcu? Ludzie, szukacie szczęścia tam, gdzie nigdy go nie było. A przecież tak niewiele potrzeba. Wystarczy tylko lekko unieść głowę, spojrzeć w niebo, zamknąć oczy i wsłuchać się.
Choćby twoje grzechy były jak szkarłat, jak śnieg wybieleją, jeżeli tylko sobie dasz szansę, uwierzysz i mocno zechcesz tego. Bóg pokochał ciebie właśnie takiego. Matka Boża, światu dzieciątko dziś rodzi. Bóg zsyła wam światłość, ludzkość się godzi.
Betlejem miłość cię zrodziła. Bo Betlejem to cud nad cudami. Bo Betlejem Jezus nasz kochany. Dziś Betlejem cudowna nowina. Bo Maryja porodziła syna. Dziś Betlejem cudowna nowina. Bo Maryja porodziła syna. Radość, wiara, miło, miło, panie. Radość, wiara, miło, miło, panie. Pełni wiary serce wielkim, ku radości, ku miłości, z marzeniami o nadziei, na świat pełen Bożych gości. I codziennie bardziej silni, kochający i wierzący!
Podziwiajmy drzewka blask, wypatrujmy gwiazdki w mroku, bo Wigilii nadszedł czas, a smak chleba zjedna w nas.
Rozmowy przy stole biesiada,
coś babcia wspomina,
coś wuj opowiada,
mamie przy stole też łyska się kręci.
Rozmowy przy stole zostają w pamięci.
Dał życie człowiekowi i tak umiłował go, że dał mu syna swego jedynego,
by pomógł móc zwyciężyć zło.
Choć walka w naszych sercach toczy się i nadal mija czas,
obdarowujmy się miłością, bo dobro jest w nas.
Chodzi to święto wasze.
Przyjmijcie w podzięce życzenia nasze.
Niechaj dziadzio z babunią tak nam długo żyją.
Póki komar i mucha Boża nie wypiją.
Oj, ty mucho, ty komarze, pijcie wodę powoli.
Aż się babcio i dziadzio nażyją do woli.
100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyją nam.
Hej!
100 lat, 100 lat, 100 lat, 100 lat niechaj żyją nam.
Hej!
Niech żyją nam.
Hej!
Niech żyją nam. W zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyją nam.
Hej!
Niech żyją nam.
Hej!
Niech żyją nam.
Hej!
W zdrowiu, szczęściu, pomyślności niechaj żyją nam.
Hej, hej!
A kto?
Babcia i dziadek!
Oj, dziękujemy, dziękujemy! Jesteście wspaniali! Piękny, wyjątkowy prezent! Warto żyć dla takiej chwili! Warto! Thank you.
Raz jeszcze wszystkim babciom i wszystkim dziadkom życzymy przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Kolejne wydanie audycji za tydzień. Do usłyszenia. Elżbieta Wozowczyk-Leszko.